Robimy radio i wydajemy gazetę niecodzienną Kurier Wnet. 65. numer już w kioskach, a przy telefonie Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam wszystkich w ten poniedziałkowy poranek. Dobrego tygodnia od razu życząc.
Bardzo za życzenia. Dziękujemy te życzenia. Dobrze, i teraz mamy kandydata w wyborach, w prawyborach w Platformie Obywatelskiej. Pan Jaśkowiak, prezydent Poznania, zgłosił się w kopercie, napisał, że chce kandydować. Czym zasłynął prezydent Poznania? Kim jest?
No, jest politykiem od niedawna, w sensie niedawna, nie dekady, tylko no, kilka lat, bo jest w Poznaniu prezydentem drugą kadencję. Też, jakby powiedziała, w tej pierwszej kadencji pojawił się jak właśnie taki meteor. Nie był działaczem, nie był osobą znaną wtedy w Poznaniu, Dosyć ważna jest ta geneza, bo bardzo podobna do tego, co mamy teraz z tym do czynienia, więc zaraz to chciałam szczegółowo i troszkę przypomnieć, zwracając właśnie uwagę na styl, w jakim on wkracza w tę kampanię w Poznaniu, nie w tych ostatnich wyborach samorządowych w ubiegłym roku, tylko właśnie 4 lata wcześniej. On został absolutnie zlekceważony przez te główne siły polityczne. To znaczy sytuacja w Poznaniu była taka, że przez lata wygrywał pan Grubelny, który teoretycznie był kandydatem niezależnym, tak, jako taki niby startował, po czym zawsze się okazywało, że popierany jest przez Platformę Obywatelską i tak naprawdę stawał się kandydatem Platformy Obywatelskiej potem w danej kadencji, bo większość, jaką w Radzie miała właśnie Platforma, głosowała tak, że i prezydent, i ta Platforma zawsze się tutaj bardzo dobrze porozumiewały we wszystkich, nawet najbardziej trudnych i kontrowersyjnych sprawach. Miały te dwie siły jednakowe zdanie. I w tych wyborach właśnie wcześniejszych, w 2014, z Platformy nikt nie chciał z tym Grubelnym startować w tej pierwszej kadencji, uważając wręcz, że to jest po prostu na stratę. W ogóle nie wyczuto jakby sytuacji zmiany nastrojów społecznych, że ludzie mają już tak dosyć tych rządów, że zagłosują na każdego, byle to nie był ktoś z Platformy. Uśpiło to bardzo oczywiście prawicę, która po prostu była przekonana, że no do drugiej tury wejdziemy na pewno, a jak w drugiej turze będzie starcie z Grubelnym, to on nie wygra. Po czym się okazało, że właśnie nikomu nieznany, nawet ktoś, kto dopiero chyba wtedy zapisał się do Platformy, zgodził się być właśnie tym takim na stracenie jakby kandydatem i był to właśnie pan Jaśkowiak. Myślę, że on wiedział dużo więcej, jakie siły, jakie pieniądze tak naprawdę za nim stoją, że on nie traktował wówczas tego startu tak zupełnie jako taki pro forma, prawda? Natomiast no, w ten sposób właśnie Platforma stała się jego zakładnikiem, bo to on wygrał wybory i on był jej kandydatem w tamtych po prostu wyborach, właśnie w tym pierwszym. Prawica, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle pan Dziuba w ogóle nie wszedł do drugiej tury. No i w tym starciu Grubelny Jaśkowiak wygrał pan Jaśkowiak. A teraz, w tym ubiegłym roku, on właściwie pracując przez te ostatnie 4 lata głównie na to, by wygrać kolejne wybory bezpośrednie, czyli uprawiając cały czas, nie rządząc, nie zarządzając miastem, ale uprawiając taki PR pod tabloidy, pod media, w których fajnie po prostu pokazywać zdjęcie, że prezydent kąpie się w przerębli, albo jeździ rowerem do pracy, albo tam narty trzyma w pokoju, gdzie pracuje i tak dalej, i tak dalej. No to się rozchodzi w tych mediach społecznościowych. Ktoś oczywiście też to nakręca. Usypia się takie ważne tematy, których w Poznaniu wiele i nierozwiązanych problemów od metra, bardzo, bardzo dużo. No ale ten prezydent jest przez to popularny. Rozwiedziona małżonka była teraz na czele listy kandydatów Platformy Obywatelskiej do Sejmu. Rozwiedziona w sensie, bo państwo są po rozwodzie sprzed kilku lat, co jednak no jakby nie przeszkadza im się bardzo wspierać. Jedno drugie po prostu firmuje. Pani właśnie była numerem 1 na liście Platformy Platformy do Sejmu, też weszła do Sejmu, więc tak naprawdę no, bardzo jest to specyficzne grono ludzi i bardzo specyficzna kampania, której myślę nie powinno się w Platformie dzisiaj także na szczeblu ogólnopolskim lekceważyć, bo kto wie, jaki ten wynik będzie. Bardzo mocne są pan Jaśkowiak jest mocnym ideologicznym kandydatem, absolutnie pełne wsparcie dla środowisk LGBT, na czele Marszy Równości, wprowadzanie ideologii gender do szkół bez żadnej karty nawet LGBT, tylko bocznymi ścieżkami, bocznymi wejściami, po prostu to się dzieje, że tak powiem, w Poznaniu na pewno krok po kroku o wiele większym stopniu niż gdziekolwiek indziej w mieście, niż gdziekolwiek indziej w Polsce, więc no, stoją za panem Jaśkowiakiem te siły, które tego typu wydarzenia, tego typu zjawiska na scenie publicznej finansują. Nie zawsze to są podmioty działające jawnie, więc trudno je dzisiaj wskazać i w jakikolwiek sposób polemizować z ich funkcjonowaniem. Natomiast ja od lat kilku twierdzę, że w Poznaniu jesteśmy jakby polem treningowym do jakiegoś specyficznego takiego socjotechnicznego eksperymentu, na którym się sprawdza, na ile można społeczeństwo jeszcze właśnie przeciągnąć na tamtą stronę. Gdzie jest ta granica akceptacji dla zachowań, które do niedawna jeszcze były uważane za nienormalne, nazwę to wprost, albo nieakceptowalne. Może to będzie lepsze słowo, poprawne politycznie, ale wyrażające, myślę, to, co akurat słuchacze wnet pewnie dobrze rozumieją, co mam na myśli. I więc nie lekceważyłabym, podkreślam, tej jego kandydatury, tego startu. To nie jest przypadek, to nie jest kaprys Piotrusia Pana w wieku lat tam 50+, który sobie wymyślił, żeby stanie do wyborów. On naprawdę, kto wie, czy nie stanie się kandydatem Platformy, nową, świeżą twarzą, która będzie pokazywać właśnie, jak w Poznaniu nie pozwoliłem na to, żeby kroczył i rządził Macierewicz. Takie to jego słynne powiedzonko z tej konferencji prasowej, na której się prezentował. No to w całej Polsce obronię Polskę przed tego typu myśleniem. Jest to dla Poznania no, uwłaczające to, co mówi publicznie w ten sposób prezydent, ale odpowiada na zapotrzebowanie jakiejś części wychowanej na propagandzie też społeczeństwa, bo też wielu ludzi po prostu myśli podobnie. Trzeba to widzieć.
A co się mówi, czy ta kandydatura jest w Poznaniu? Co się mówi, czy ta kandydatura jest w porozumieniu z Grzegorzem Schetyną? Czy to jest kandydat lidera Koalicji Obywatelskiej?
Przyznam się szczerze, że nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nie mam aż takich źródeł informacji w tamtych środowiskach, żeby pokusić się o jakieś spekulacje. Myślę, że na pewno po prostu nie chcę tutaj spekulować, czy to jest kandydat pana Grzegorza Schetyny, czy też nie. Nie zdziwiłaby mnie. Pół na pół, powiem tak. Na pewno nie jest to jakiś czarny koń najbliżej z nich, ale to jest naprawdę też siły, które stoją za panem Jaśkowiakiem. Ja tak to oceniam, bo on sam przecież nie byłby w stanie wszystkiego ani zrobić, wymyślić. Znany jest z tego, że pracowitym człowiekiem nie jest. To po prostu, więc siłą rzeczy ktoś tam jest tym mózgiem tego działania i ktoś mu podpowiada, co ma robić i być może jest to po prostu, mówię, też jakiś frakcja właśnie w Platformie, która no wcale nie musi być z panem Schetyną. Nie potrafię naprawdę tego w tej chwili w żaden sposób ocenić.
A powiedz, co w Wielkopolskim Kurierze Wnet warto, który z artykułów warto przeczytać?
Oczywiście to, co za jedynce, to zawsze jest takie jakieś wyeksponowane jako nowe, inne i więc mamy po prostu jeszcze powrót do tego, co było w wyborach. Artykuł pana Martiniego, redaktora Martiniego, twierdza Jasnogród, taki trochę może po prostu no, przewrotny, ale no... przeciwieństwo do Ciemnogrodu, który głosował na partie prawicowe, na PiS, no to Poznań ciągle jeszcze jest tym Jasnogrodem, oczywiście mówimy z ironią, no bo tutaj tak ciągle ta Platforma wygrywa, ale bardzo poważna, bardzo ciekawa analiza właśnie tego zjawiska. Zachęcam gorąco, bo ona też pokazuje właśnie to, o czym mówiłam, to myślenie, które powoduje, że w wyborach bezpośrednich wygrywa taki kandydat jak pan Jaśkowiak. To też ma znaczenie dla starcia w tej drugiej turze. Dla starcia podkreślamy właśnie, dlaczego w Poznaniu tak się udało, bo wszyscy głosowali przeciwko wtedy Grobelnemu i zagłosowali na kogoś, kogo kompletnie nie znali. Przyznawali to wielu ludzi w rozmowach prywatnych, bo chcieli odsunąć pana Grobelnego. To samo, ten sam mechanizm może być zastosowany bez względu na wszystkie walory i zalety pana prezydenta Dudy w drugiej turze właśnie kampanii prezydenckiej, gdzie może się okazać, że każdy, kto jest bardziej medialny, bo potrafi się wygłupiać, mówiąc tak kolokwialnie, w taki sposób, będąc niby poważną osobą, poważnym kandydatem, ale będzie się boksował, tak jak pan Jaśkowiak na przykład bierze udział w meczach o charakterze bokserskich, o charakterze charytatywnym, co oczywiście jest widać jak bardzo ustawioną walką, ale medialnie te 4 zdjęcia zrobione z czegoś takiego są inne niż wszystkie, budzą zainteresowanie i i o to wychodzi, więc jakby polecam ten artykuł Jana Martyniego po to, żeby zobaczyć trochę, właśnie taką trochę teoretyczną i analizę tego typu zjawiska w polityce. Oprócz tego oczywiście mamy wspomnienie bardzo wspaniałych ludzi, którzy w niedawnym czasie odeszli, jest właśnie tak ważny dla Poznania, jak na przykład pan Tadeusz Patecki, bez którego nie byłoby jednej tablicy, jednego pomnika w naszym regionie upamiętniającego ofiary Katyń. Od lat zaangażowanego, bardzo, bardzo zasłużonego, budowniczego, także pomnika Polskiego Państwa Podziemnego siłami społecznymi. Rok 2008 ten pomnik został odsłonięty. Naprawdę wielka strata, ale też wspominamy go po prostu jak potrafimy. Także wspomnienie Jacka Łuczaka, to też ten listopad, to taki jednak miesiąc, gdzie się takie częściej niż kiedy indziej te wspomnienia zamieszcza. Profesora Jacka Łuczaka na pewno znają wszyscy w Polsce to nazwisko. Twórca właściwie opieki paliatywnej w naszym kraju. Bardzo, bardzo zasłużony człowiek po 89 roku, który zrobił wszystko, by tworzyć hospicja, by w ogóle mówić o tym, jak leczyć bóle. Każdy, kto przeszedł przez trudy i ból zmagania się z chorobą nowotworową bliskiej osoby w rodzinie, wie, jak ważne jest właśnie ustawienie odpowiedniego leczenia, by pomóc w znoszeniu tego bólu, który czasem już jest wiadomo, że nieuchronny, nie do wyleczenia, ale żeby te końcowe miesiące, tygodnie, dni życia były dla człowieka znośne, by nie cierpiał, to właśnie to był profesor Łuczak. Ciepły, serdeczny, dobry człowiek. Wielokrotnie z nim rozmawiałam. Tyle razy o tym za moim pośrednictwem przekonywał, czy słuchaczy, czy telewidzów. Wtedy, gdy pracowałam jako szeregowy reporter, znajdował dla nas czas zawsze i jak dla zwykłych dziennikarzy i po prostu wpuszczał i na oddział i na budowę hospicjum, i do hospicjum, żeby przekonywać ludzi, jak ważne, jak trzeba, bo zmagania z tym, żeby pozwolenia na budowę i w ogóle, żeby to powstało, dziś z naszego punktu widzenia kompletnie absurdalne, miały miejsce w latach 90. bardzo, bardzo. I chciałam też polecić tekst właśnie o misjonarzach, o których pisze pan redaktor Ryszard Piasek. On robił filmy o tych ludziach wtedy, gdy byli między nami Wanda Błońska, ojciec Żelazek. To wszystko są piękne nazwiska, karty też zapisane w historii Polski, ale ludzi związanych z Wielkopolską, a on był tam, kiedy oni pracowali, funkcjonowali, kiedy po prostu spotykał ludzi, którym pomogli na tych misjach, gdzie w Ugandzie, czy właśnie w Indiach, więc bardzo ciekawe, bardzo takie, bym powiedziała, nieznane historie, które gdzieś tam można znaleźć. Historia też, jak zwykle w Kurierze Wnet w Wielkopolskim jest w obszernych w stopniu reprezentowana. O tym zawsze mamy na to miejsce, bo gdzie indziej tego trudniej znaleźć, więc jeszcze jeden tekst, Fort VII, ten pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich u nas w Poznaniu, niestety taka niechlubna sława. Natychmiast po wkroczeniu do Poznania Niemcy zamykali tam i przedstawicieli polskiej inteligencji, ale też uczestników Powstania Wielkopolskiego. Tam jeszcze gilotynowano ludzi. Także to po prostu pierwsze takie zbrodnie, po prostu popełniano ludobójstwa. Opisujemy to miejsce, nie jest tak powszechnie znane, ale tworzone właśnie w tej chwili też Muzeum Historii, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, coraz więcej upamiętnia i popularyzuje wiedzę o tym, jak wielki terror był też w Poznaniu, właśnie w Wielkopolsce, w kraju Warty. Wartegau to było coś o wiele cięższego niż generalna gubernia, jeśli w ogóle można porównywać skalę terroru, która była w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich stosowana przez Niemcy, więc tutaj Wartegau to był naprawdę po prostu jeden wielki terror na ulicach, mnóstwo Niemców, wielokrotnie więcej niż oczywiście na terenach Generalnej Guberni czy Warszawie na przykład, więc inaczej zupełnie ta okupacja wyglądała. Warto też do tych tekstów sięgnąć. I na koniec jeszcze takie polecenie, zalecenie to... porada, tak to chciałam, żeby to zabrzmiało tak delikatnie, ale zachęta do tego, żeby sięgnąć do tekstu wywiadu z panią Stanisławą Nowicką, która znana jest przez wszystkich jako pani Stenia, osoba z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, ktoś, kto mieszka od lat na Jasnej Górze, związał się właśnie z Instytutem przez całe swoje życie, bo pani w wieku lat 19 wstąpiła do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Poświęciła się modlitwie, poświęciła się pracy dla innych, jak wiele osób związanych właśnie z takim jakby świeckim zakonem, byśmy mogli powiedzieć, ale od lat po prostu panie związane z tą właśnie bardzo wyjątkową, specyficzną, wspaniałą placówką zajmują się dokumentowaniem działalności prymasa Wyszyńskiego, bo trzeba nam wiedzieć, że on wygłaszał wspaniałe homilie, kazania, różnego rodzaju przesłania, po 2-3 dziennie miał takie spotkania z ludźmi, ale nigdy tego właściwie nie pisał. I przez to, że pracownicy tego instytutu, ale to była i praca społeczna z dobrej chęci, bo chciały to robić, po prostu jeździły na te spotkania, nagrywały te wystąpienia, przepisywały i autoryzowały u niego. Więc to jest przeogromny zbiór przewspaniałych, strasznie aktualnych zaleceń na różnego rodzaju moralne wybory, z którymi współczesny człowiek się styka. Zadziwiające są te jego homilie tym, że są tak bardzo aktualne. To nie do wiary, że to po prostu minęło 40-50 lat od czasu, kiedy zostały wygłoszone, a ciągle możemy to czytać, jakby wczoraj po prostu zostało napisane. No i dzięki tym osobom właśnie z Instytutu to dziedzictwo prymasa Wyszyńskiego jest przeogromne i do wykorzystania. I dlatego rozmawiam akurat właśnie ze Stenią, z panią Stenią w Kurierze Wnet. O tym wszystkim gorąco, gorąco polecam. Jest tam też na koniec ten ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Wyszyńskiego, takich 10 punktów, które sformułował, które właściwie każdy z nas powinien na co dzień stosować, są tak dobrymi radami na to, jak w życiu można postępować, że warto gdzieś to sobie wyciąć, schować i do tego sięgać. Akurat z kuriera można wyciąć, prawda? Papier pozwala na takie coś, więc to jest przewaga przed internetem, że można mieć coś przy sobie cały czas.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, była przy telefonie. Na zegarze 9:44, już 9:44 w studio, Jan Olencki.
Już, jak szybko ten czas zleciał. Może w takim razie teraz taki słodko-gorzki utwór o codzienności, cechującej ją nieraz monotonią, a że my w Radiu Wnet każdego dnia te rutynę zwalczamy ciekawymi rozmowami, korespondencjami z całego świata i wieloma zróżnicowanymi audycjami. Słuchanie nas może być lekiem na też codzienną szarzyznę. Także wybrałem dla Państwa dość nietypowy utwór, który jeszcze nie był grany na naszej antenie, a będzie to Codzienność. Rapuje ten typ mes, a śpiewa Dawid Podsiadło.
A skoro Kurier Wnet, to przy telefonie jest Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry Państwu.
co w Śląskim Kurierze Wnet warto przeczytać?
A w Kurierze Wnet piszemy, znaczy publikujemy teksty nie tylko historyczne, ale dużo miejsca poświęcamy historii Śląska, pokazujemy różne ciekawostki, ale również o gospodarce piszą nasi autorzy. Pamiętacie państwo, jak broniliśmy kopalni Krupiński? Teraz się okazuje, że oczywiście nasi autorzy mieli rację, mieli rację górnicy, którzy protestowali, bo 40 miliardów pod ziemią leży. Był to węgiel, znaczy jest to węgiel koksujący, w związku z tym nie wchodzi on w limity klimatyczne, ponieważ to jest produkt strategiczny do produkcji stali. Natomiast niepokoi nas fakt, znaczy mnie niepokoi fakt, będziemy o tym jeszcze pisać, że ma być wygaszana huta Katowice, ta budowa z lat 70., czyli takie główna inwestycja Gierka i dlatego po prostu wygaszana, że limity znowu klimatyczne spowodowały, że musimy dopłacać duże pieniądze, jeśli produkujemy to hasło CO2. No i w tej chwili też mówi się, w tej chwili nasi redaktorzy sprawdzają to, że ponoć też jest problem z węglem koksującym. No nie chcę mi się w to wierzyć, bo w Jastrzębiu są właśnie kopalnie węgla koksującego. To są takie gospodarcze tematy, jak zwykle pan Musiał i jego syn piszą artykuły o dwutlenku węgla, ale też mamy problem międzynarodowy, czyli generał Spalding z Stanów Zjednoczonych pisze o problemach z dezinformacją, zagrożeniem Chinami, o tym, co się dzieje w Hongkongu, to państwo dzisiaj już słyszeli. Jest tam też nasz kolega ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który był na Politechnice, czyli w tym miejscu, jednym z głównych miejsc, gdzie koncentrowały się protesty, ale generał Spalding proponuje też Polsce, że jeśli będą firmy wycofywane z Chin, mówię o dużych korporacjach i w ogóle o przemyśle Stanów Zjednoczonych lokowanym w Chinach, to można by ten przemysł lokować na przykład w Polsce. Do tego się trzeba przygotować oczywiście, ale jest możliwość, duża możliwość rozwoju przemysłu polskiego, zwłaszcza w dziedzinie elektroniki. Tylko jakimś dziwnym trafem nikt nie chce o tym poważnie rozmawiać. W Polsce oczywiście. Także hasła, zwiększenie ilości miejsc pracy i takie różne opowieści, no wydają mi się czasami takie trochę nad wyraz bicie piany, na wyrost i takie. No, ale generał Spalding pisze też, czym może być zagrożenie właśnie od strony Rosji, Chin. I wartałoby ten nasz sojusz i ten interes Polski przede wszystkim, bo taka sytuacja zdarza się nieczęsto. Przecież no wiele lat minęło, kilkadziesiąt lat, kiedy teraz wreszcie jest szansa rozwoju polskiego przemysłu elektronicznego. Przecież Polacy słyną właśnie z z informatyki, z elektroniki, że po prostu mamy bardzo sprawnych ludzi. I o tym w Kurierze Śląskim Wnet można czytać.
I warto czytać Kurier Wnet i tekst Jadwigi Chmielowskiej o Władimirze Bukowskim. Postrzegał świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim chcemy go widzieć. Władimir Bukowski był realistą, niepokornym. Do dziś wielu nie rozumie jego słów. Na wschodzie zwyciężyli bolszewicy, a na zachodzie mniejszewicy. Jaka różnica? Usłyszałem je od Władimira na początku lat 90. Wtedy jeszcze na zachodzie wiedzieliśmy mało, za mało. Jadwiga Chmielowska była przy telefonie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Poranek Wnet zrealizował Dariusz Konkol w Studio Londyn o godzinie 17, Studio Dziki Zachód o godzinie 18. Za chwilę Roman Zawadzki, ale żeby nastroić się odpowiednio do słuchania muzyki klasycznej, to jeszcze jedna piosenka. Jan Oleński ją zapowie.
Będzie to pewnego rodzaju konfrontacja. Już na zakończenie Poranka Wnet singiel duetu Jetlags, czyli Wajzola i Kosiego, który promuje ich najnowszy album Szum. Jest to nie tylko premiera w Radiu Wnet, ale bardzo prawdopodobnie w ogóle pierwszy raz, jak ten utwór pojawi się w eterze. A skoro za moment konfrontacje muzyczne Romana Zawadzkiego, to będzie to z pewnością utwór konfrontujący muzykę, która popłynie z głośników po godzinie 10:00.